Dzień dobry, witam, a moim gościem jest Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, macie nowego prezesa, premiera?
Prezesem Prawa i Sprawiedliwości jest cały czas, od wielu lat, odkąd ja jestem w partii od 22 lat.
Jarosław Kaczyński, a premierem jest Mateusz Morawiecki,
tak
wiem,
jest.
Ale to Donald Tusk mówi, które rozporządzenia przychodzą, a które nie.
Nie, bynajmniej. Tutaj Donald Tusk na to na szczęście nie ma żadnego wpływu.
No, ale pan sam powiedział, że ponieważ Donald Tusk i PO próbuje z rzeczy technicznej zrobić rzecz polityczną, więc prace wedle mojej wiedzy nad tym rozporządzeniem zostaną wstrzymane. Czyli Donald Tusk powiedział, a wy wstrzymujecie pracę.
Nie, będąc bardziej precyzyjnym, trzeba w kontekście politycznym, trzeba w przestrzeni publicznej unikać jakichkolwiek pól do dywagacji politycznej tam, gdzie rzecz jest w gruncie rzeczy techniczna, żeby nie tworzyć takiego pola politycznego.
No, ale jeżeli jest techniczna, no to trzeba to załatwić, jeśli dobrze...
Też urzędnicy czasami proponując różne rzeczy nie biorą pod uwagę właśnie tego kontekstu, że ktoś może chcieć to upolitycznić.
To urzędnicy zaproponowali, a politycy nie wiedzieli,
tak,
o tym.
Tak, bo to jest rodaj technicznych propozycji, w związku z tym to była propozycja urzędnicza. O tym wczoraj zresztą mówił prezes Jarosław
Kaczyński. Politycy też nie wiedzieli, tak słyszałem tą wypowiedź, politycy też nie wiedzieli o tym, że przyjmujemy cały czas tych migrantów ekonomicznych, kilkadziesiąt tysięcy, ale na pewno już przyjęliśmy.
Ale my przyjmujemy i przecież to jest,
to
po pierwsze, absolutnie nie ma w tym nic złego, że w sytuacji, w której mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej i są odpowiednie potrzeby rynku pracy, jest normalnie realizowana imigracja
zarobkowa. To rozporządzenie jest potrzebne.
To trzeba odróżnić od nielegalnej migracji, którą się proponuje na poziomie Unii Europejskiej.
Ale ja teraz chcę rozmawiać o legalnej migracji, tak, a nie o nielegalnej. Od nielegalnej jeszcze przejdziemy. Więc zadam pytanie. Więc ci migranci są nam potrzebni. To dlaczego się wycofujecie z rozporządzenia?
Dlatego, że nie wolno z rzeczy technicznej czynić rzeczy politycznej. To była propozycja urzędnicza. Nie, będzie po prostu szczelny cały czas ten kanał. Miały być wprowadzone pewnie techniczne ułatwienia. Chodzi o to, żeby nie tworzyć dodatkowego pola do dyskusji.
Ale rozumiem, że cały czas przyjmujemy migrantów z Kuwejtu, z Kataru. No, z Kuwejtu to niekoniecznie. Z Kataru, z Iraku, z Iranu, z Arabii Saudyjskiej, z Pakistanu.
Powiem panu więcej. Prezydenci miast z Platformy Obywatelskiej, między innymi prezydent Jacek Jaśkowiak.
Ale to ma tutaj
istotne znaczenie, panie redaktorze. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak występuje corocznie o pozwolenia na pracę w miejskich spółkach dla obcokrajowców. Tylko w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu zatrudnił w ostatnich latach grubo ponad 150 obcokrajowców. Między innymi z Ukrainy, to bardzo dobrze, ale także z Indii, z Tadżykistanu, z Uzbekistanu.
Panie ministrze, te zgody wydaje jednakowo rząd Prawa i Sprawiedliwości, a nie prezydent Poznania.
Wnioskują o to różni przedsiębiorcy, wnioskują o to także prezydenci miast z Platformy Obywatelskiej, którzy jeszcze chyba się nie dowiedzieli, że Donald Tusk jest w tej chwili politykiem antyimigracyjnym.
Ale ja nie chcę rozmawiać o Donaldzie Tusku, chcę rozmawiać o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość utrzyma ten kierunek, czyli czy kolejne tysiące, dziesiątki tysięcy będą wpuszczane do Polski.
Normalna migracja zarobkowa, tam gdzie jest taka
także
potrzeba.
Także z krajów, które odrzucacie,
gdzie te osoby są sprawdzane, weryfikowane, podwójnie, najpierw przy zezwoleniu na pracę,
też mogą
później
być sprawdzone.
Wizę, nie. To jest właśnie ta różnica, że tutaj możliwości weryfikacji,
tak,
nie ma.
Mamy możliwość weryfikacji? Dlatego, że jak nam przesyłają te osoby, no przecież to Unia Europejska mówi, przesyłają nam te osoby,
tak,
my możemy sprawdzić.
Możemy.
Możemy nie przyznać im statusu.
Może zostać uwzględnione życzenie państw członkowskich. Może zostać. Cały problem tego rozporządzenia polega na tym, że my możemy złożyć wniosek o uwzględnienie naszych przyjętych uchodźców z Ukrainy, że możemy różne rzeczy
robić.
Ale to
ja nie o tym mówię. Panie ministrze, muszę teraz Szymkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, był gościem Radia RMF FM. My się żegnamy już ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A przypomnę, naszym gościem jest Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich. No ale jeśli 1/4 przedsiębiorców polskich mówi, potrzebujemy migracji zarobkowej, to rozumiem, że kierunek, który rozpoczęliście, to trochę wbrew zapowiedziom, będzie utrzymywany.
Ale ten kierunek jest realizowany od szeregu lat. Donald Tusk
próbuje w tej chwili
upolitycznić sprawę migracji zarobkowej,
panie
która
ministrze,
jest potrzebą rynku.
Ale czy,
to nie ma nic wspólnego.
Tak,
to są
to
zupełnie
wyjście...
dwie różne rzeczy. Nielegalna migracja i mechanizmy relokacyjne i legalna migracja zarobkowa.
No tak, ale z tych samych krajów ona się dokonuje. To są
nie,
ludzie
bardzo
z tych
często
samych...
z różnych. No bardzo tak, często to, z
bardzo
różnych.
Często, że Irak na przykład to jest różny kraj. Tak?
A czy nie odróżnia pan możliwości readmisji tych osób, która istnieje przy legalnej nielegalnej migracji zarobkowej, czy nie odróżnia
w przypadku pan... uchodźców również istnieje.
Myślę, że tu trzeba jasno odróżnić te dwie rzeczy. Państwo próbujecie to zestawiać, trochę podobnie jak Platforma Obywatelska, nie wiem czemu, bo to są dwie różne rzeczy. Migracja zarobkowa, gdzie są pozwolenia,
migracji
i nielegalna migracja, która nie ma możliwości weryfikacji.
Zaczęło grać Prawo i Sprawiedliwość, które chce zrobić referendum, więc to nie Donald Tusk zaczął, Donald Tusk odpowiedział na
tak
wasze propozycje.
Tak pan uważa, a ja uważam, że 8 czerwca Rada Unii Europejskiej do Spraw Wewnętrznych, przyjmując mechanizm relokacji w podejściu ogólnym, otworzyła dyskusję niezwykle szkodliwą, wracając do propozycji szkodliwych z 2015 roku. I odpowiedzią na to rządu Zjednoczonej Prawicy jest odwołanie się do woli obywateli, więc to nie rząd Zjednoczonej Prawicy tą dyskusję rozpoczął, tylko Komisja Europejska forsując
niekorzystne, szkodliwe rozwiązania. Mówi przecież te zapisy mogą być korzystne dla Polski, dlatego że biorąc pod uwagę liczbę uchodźców z Ukrainy, jacy przebywają obecnie w Polsce, Polska może zyskać na tej polityce, a nie stracić.
Polska może złożyć taki wniosek, jeśli to rozporządzenie weszłoby w życie, a Komisja Europejska zdecyduje, czy ten wniosek uwzględni,
czy
nie.
I pan zakłada, że odrzuci.
Komisja Europejska również zdecyduje, czy będziemy płacić za uchodźcę 20
tysięcy
euro, czy więcej.
Czyli to są nasi wrogowie i przeciwnicy.
Czy 30 tysięcy uchodźców będzie relokowane, czy więcej. Wszystko
w rękach
Komisji Europejskiej.
Unia Europejska jest naszym przeciwnikiem, chce nas skrzywdzić.
Nie, Unia Europejska w tej sprawie nie powinna podejmować decyzji. W tej sprawie decyzje powinny podejmować państwa członkowskie. Kogo wpuszczają na swoje terytorium?
No ja przecież podejmujemy i my będziemy podejmować tę decyzję. To prawo mówi jasno, nie, że po sprawdzeniu państwo ma prawo odmówić przyjęcia uchodźcy.
Jeżeli ten mechanizm wszedłby w życie, nie mielibyśmy wpływu na to, kto jest relokowany do Polski. I to jest zasadniczy problem.
Ale będziemy
dokumentu
sprawdzać te osoby przecież. I nie mamy takie możliwości.
Nie mielibyśmy możliwości odmówić w taki sposób, żeby tych osób nie wpuścić na terytorium Polski.
Urzędnicy unijni mówią coś innego. Ale po sprawdzeniu ich na terytorium Polski możemy ich odesłać.
Ale urzędnicy unijni mówią różne rzeczy. Pani komisarz Johansson w ciągu tygodnia zmieniała zdanie w tej sprawie kilka razy. Raz mówiła, że w ogóle nie ma obowiązku, później mówiła, że obowiązkowa
nie ma obowiązku,
to owszem jest,
można zapłacić,
ale solidarność.
Można zapłacić,
tak,
nie
a później mówiła, że w ogóle będziemy wyłączeni,
nie,
dlatego, że
nie ma obowiązku,
Ukraińców.
Możemy zapłacić.
No to pan też może, ktoś do pana może przyjść i uznać, że to, czy pan go przyjmie na rok do siebie, do domu, czy pan zapłaci
ale
mu na rok
tylko,
za hotel,
ja
to
nie,
jest
ja
żaden
nie
obowiązek.
Jestem
pan
państwem
ma...
członkowskim
no tak,
Unii Europejskiej.
Ale porównajmy to do takiej sytuacji, tak? Ktoś przychodzi do pana do domu i mówi, że pan ma go obowiązek przyjąć. Jeśli pan mi da dokończyć,
panie ministrze,
ja
jeśli jestem
panu
członkiem, ale
tak?
To nie jest dobre porównanie.
Dlaczego to nie jest dobre porównanie? Pan ma taką dobrowolność, że pan może mu zapłacić za rok za hotel,
nie,
zamiast
nie,
go przyjąć
moment,
do domu.
Moment,
to jest żaden
panie,
wybór.
Panie ministrze, jeżeli jestem członkiem organizacji, która narzuca na mnie pewne obowiązki i ma takie prawo, to tak, w takiej sytuacji mam taki obowiązek. Jeśli nie jestem członkiem tej grupy, to nie muszę.
A to, co pan mówi, to mi przypomina jako żywo tezy Donalda Tuska z 2016 roku, kiedy mówił, że trzeba zrealizować
panie
obowiązek relokacji uchodźców.
Ja rozumiem, że, minister rządu PiSu musi mówić o Donaldzie Tusku, ale ja
jestem
nie chcę rozmawiać o Donaldzie Tusku.
Zaskoczony, że to jest takie podobieństwo.
Ale, ale panie ministrze, ja mogę powiedzieć, że ja rozumiem waszą potrzebę mówienia o Donaldzie Tusku.
Ja
to jest główny przekaz
potrzeby
dnia, ale nie ma pan takiej potrzeby, ale czterokrotnie pan już dzisiaj to powiedział. Panie ministrze, zmieńmy temat w takim razie. Wołyń, w poniedziałek 80. rocznica, Ukraińcy powinni przeprosić, mocno, jednoznacznie określając
na pewno
teraz.
Na pewno gesty w tej sprawie są potrzebne, bo ta sprawa jest cały czas
i
wielką, niezabliźnioną
gesty
raną. Poczekajmy do tego 11 lipca. Takie gesty,
ale ja za każdym
w tej
razem
bardzo
słyszę,
poczekajmy, trudnej historii ludobójstwa, strasznych wydarzeń na Wołyniu są potrzebne.
Panie ministrze, wielokrotnie słyszeliśmy, poczekajmy, poczekajmy, są kolejne wizyty, kolejne spotkania i znowu słyszymy, poczekajmy. W tej sprawie niewiele się zmienia. Nawet szef ukraińskiego IPN-u formułuje wypowiedzi z polskiej perspektywy skandaliczne.
Chciałby pan, żebym ja w tej chwili zapowiadał, co stanie się 11 lipca.
Ale
nie
wie pan,
mnie
że
pan
coś się
to
stanie.
Nie namówi mnie pan
ale
na to.
Ale wie pan, że coś się stanie.
Poczekajmy do 11 lipca.
Dobrze. Ekshumacje w końcu rozpoczną się. W końcu będziemy mieć jasne,
jasne
deklaracje w tej
skali
sprawie
takiej, jakiej byśmy
w takiej
tego
skali,
oczekiwali.
Jakbyśmy oczekiwali.
Tak,
rozpoczną tak się w takiej skali.
Ale ten proces się rozpoczął. Mamy nadzieję na jego poszerzenie, jak chodzi o skalę.
Wiemy, kto weźmie udział w obchodach tej rocznicy? Z
poczekajmy
polskiej strony
jeszcze raz, powiedziałem. Poczekajmy,
no, ale to będziemy
lipca
czekać do 11 lipca i wtedy się dowiemy, czy premier, prezydent, minister spraw zagranicznych wezmą udział w tych obronach.
Ja nie zapowiadam w tej chwili przebiegu tych uroczystości ani reprezentacji.
Ale to jest jakaś tajemnica? To jest coś, co trzeba tak daleko ustalać? No jest czwartek, uroczystości są w poniedziałek. Rodziny wołyńskie czekają na tą deklarację. Bardzo wielu także
czekają
naszych
te uroczystości.
Pytają na te uroczystości, ale tak. Czekają również na to,
więc
jak się do nich...
uszanujmy ten spokój też i dzisiaj nie dyskutujmy w przededniu tych
Panie
uroczystości o tym, jak one będą wyglądać.
Spokój oznacza również, że ludzie, którzy chcą upamiętnić swoich zmarłych, dowiedzą o tym, co się wydarzy w najbliższych dniach. Czy polski rząd, który wielokrotnie deklarował otwartość na ofiary i otwartość tej ich rodziny, będzie uczestniczył w tych obchodach i w jaki sposób?
Na pewno te obchody będą miały wysoką rangę, to jest okrągła rocznica tych tragicznych wydarzeń. Na pewno przywiązujemy do nich dużą wagę od miesięcy. Również jesteśmy w kontakcie w sprawie tych obchodów ze stroną ukraińską. Tyle mogę na
ten
moment
rozumiem,
powiedzieć.
Że rozmowy jeszcze cały czas trwają.
Jesteśmy w kontakcie w tej sprawie ze stroną ukraińską i pewnie tak będzie aż do obchodów. Tak.
Czyli natomiast do ostatniego oczywiście, momentu będziemy
oczywiście,
rozmawiać,
że te obchody są przygotowywane, te przygotowania są na finiszu.
Panie ministrze, ale to znaczy, że jeżeli my cały czas rozmawiamy, to znaczy, że się nie możemy porozumieć.
Nie, panie redaktorze, to znaczy, że ja wprost nie uczestniczę w przygotowaniach tych obchodów, bo to nie leży w moich kompetencjach, więc nie chcę panu dzisiaj opowiadać, jaki jest etap przygotowań, dlatego, że po prostu nie jestem aktorem tych przygotowań.
W najbliższym czasie szczyt NATO również, bardzo ważny szczyt NATO. Wywalczymy stałą obecność wojsk NATO w Polsce?
No, mamy już obecność bardzo dużą tak, w tej chwili wojsk
tak, mamy
sojuszu.
Oczywiście, nie ma o to sporu. Pytam się o stałą obecność.
Wojsk NATO, każdy szczyt NATO powinien być okazją do wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie i także naszego bezpieczeństwa i liczę na to, że ten szczyt również będzie krokiem do tego.
A nasze bezpieczeństwo jest teraz bardziej zagrożone niż w momencie wybuchu wojny z Ukrainą?
Przestrzeń geopolityczna jest cały czas niestabilna. No to chyba wszyscy obserwujemy, no bo choćby nocny atak na Lwów, niedaleko granicy Polski,
oczywiście.
Dramatyczny w skutkach, pokazuje, że cały czas musimy o to bezpieczeństwo dbać. I są jakby dwa filary tej dbałości. Pierwszy element to jest ten sojuszniczy, wzmacniania sojuszu, utrzymywania tych sojuszy i wzmacniania także obecności wojsk NATO czy wojsk amerykańskich w Polsce. Drugi element, modernizacja własnej armii i jej rozbudowa. No i te dwa elementy równolegle są realizowane przez polski rząd. Wielkie nakłady, 4% PKB w tym roku
to jest oczywiście
obronność.
Ważna decyzja, ale ja wrócę do tego pytania. Uda nam się wywalczyć tą stałą obecność? Bo to jest rzeczywiście taki symboliczny bardzo gest, ale też ważny z perspektywy bezpieczeństwa. Stała obecność to
nie,
jest
nie
coś...
Nie zawieszajmy dzisiaj oczekiwań na poziomie takim, że już ten szczyt podejmie te decyzje. To jest pewien proces. Na pewno zabiegamy
czyli
o to, żeby ten proces został sfinalizowany.
Wprost, jeśli ja dobrze rozumiem, pan minister chce nam powiedzieć, nie oczekujmy tego, czyli tego nie będzie. Przynajmniej nie teraz.
No, wie pan, to jest tak, jak wszyscy zadają sobie pytanie, czy będzie jakaś obietnica
wobec Ukrainy.
Wobec
to jest
Ukrainy,
oczywiste.
No,
to jest fundamentalne pytanie.
W NATO. Tutaj też no, jest część państw, która jest zdecydowanym entuzjastą tego i to wspiera. Na przykład Polska. Jest część państw, która jest dużo bardziej...
Państwa nadbałtyckie, czyli te, które są blisko Rosji, chcą tego bardzo mocno. Te, które są dalej, albo które mają dobre relacje z Rosją, jak Turcja, chcą tego zdecydowanie mniej.
Te, które są bardziej zdystansowane, dlatego trzeba poczekać do momentu, do którego będzie możliwość wypracowania ostatecznej decyzji i nie zawieszać oczekiwań zbyt wysoko już dzisiaj.
Dobrze, ale w takim razie, czy coś w sprawie Ukrainy się wydarzy? Jeśli nie wydarzy się w sprawie Polski, to może w sprawie Ukrainy coś się wydarzy.
No, tak jak powiedziałem.
Co się może wydarzyć, panie ministrze?
W tej sprawie
ministrze?
W NATO jest pewna spór. Dyskusja i są pewne, że tak powiem, pewne cieniowanie poglądów, tak bym to nazwał. No i zobaczymy,
ja
rozumiem, jak to
że pan
zostanie
jest dyplomatą, ale powiedzmy otwarcie, jest jednak spór na ten temat i dotyczy on nie tylko Turcji, ale na przykład również niektórych polityków francuskich, którzy niechętnie patrzą się na silne
decyzje.
Nie ma
sporu co do wsparcia Ukrainy. Natomiast co do członkostwa Ukrainy w NATO rzeczywiście są pewne różnice zdań. No i zobaczymy, jaki będzie ostateczne decyzje szczytu NATO w Wilnie.
No, na to pewnie będzie też wpływać sytuacja na froncie. Jak pan ocenia kontrofensywę wojsk ukraińskich?
Widać, że to jest skomplikowana sytuacja, że Ukraińcy mają pewne sukcesy, ale no też...
Chyba nie takie, jakich się wszyscy spodziewali.
Nieoczywista z punktu widzenia też ostatecznego efektu tej batalii. Tak?
To im zaszkodzi?
Nie, myślę, że po prostu to jest sygnał, że potrzebują jeszcze więcej wsparcia ze strony Zachodu, także tego militarnego wysyłania.
Bo pojawiały się takie głosy komentatorów, broni. Którzy mówili, jeśli nie będzie odpowiednio szybko, odpowiednio dużych sukcesów, to niektóre państwa, zarówno zachodnie, jak i natowskie, będą naciskać na Ukrainę na zawieszenie broni.
Cały czas takie zmęczenie wojną w zachodnich społeczeństwach i elitach politycznych jest wielkim wyzwaniem, z którym musimy się zmagać i no, trzeba się z nim zmagać. Polska jest tym krajem, który cały czas nawołuje do tego, żeby to wsparcie było kontynuowane, a nawet wzmacniane.
Spójrzmy na chwilę na Białoruś. Wagnerowcy tam osiądą, czy w zasadzie możemy się już poczuć trochę, relatywnie bezpieczniejsi?
wygląda na to, że tam rzeczywiście grupa Wagnera znowu zmienia niekorzystnie kontekst geopolityczny. My musimy to uwzględniać. Uwzględniamy to między innymi w taki sposób, że mocniej zabezpieczamy granice Polski z Białorusią, przygotowując się na ewentualne nowe działania
hybrydowe. Ale myśli pan, że nawet Wagnerowcy mogą się zdecydować na atak, jednak na państwo NATO? I to w sytuacji, kiedy Władimir Putin już oficjalnie powiedział, że Wagnerowcy nie są żadną prywatną siłą, tylko są częścią establishmentu wojskowego Rosji.
No nie działają samodzielnie, więc to nie będzie decyzja Wagnerowców, tylko to będzie decyzja, która zapada.
I o to się właśnie pytam, czy Władimir Putin może chcieć przeprowadzać prowokacje graniczne wobec państwa NATO?
Jeżeli zdecydował się na to Aleksander Łukaszenka, to dlaczego nie miałby się za to zdecydować ktoś inny? A wiemy, że taki atak hybrydowy miał miejsce.
Miał miejsce hybrydowy atak, ale troszeczkę czymś innym jest atak hybrydowy, a troszeczkę czymś innym jest użycie nieoficjalnego ramienia państwa wojskowego.
Zgadza się, czymś innym, ale w kontekście destabilizacji cel jest podobny.
Dobrze, politycznie się do tego przygotowujemy?
Oczywiście.
W jaki sposób?
No, choćby poprzez podejmowanie decyzji nie tylko w sensie technicznym zabezpieczenia granicy, ale także konsultacji z naszymi partnerami. Obrazowania im tego zagrożenia i też zgłaszania oczekiwań co do tego, żeby uwzględniać to w decyzji.
Obserwujemy sytuację w Rosji. Pana zdaniem może się coś, pana ministra zdaniem może się coś zmienić. Putin rzeczywiście osłabł na tyle, że mogą zajść kolejne próby puczu, zamachu?
No ten, można powiedzieć, test dla administracji Federacji Rosyjskiej pokazał jej słabości i to niewątpliwie jest pewnym osłabieniem również wizerunkowym administracji Putina, ale na ile to będzie miało konsekwencje długoterminowe, na ile rzeczywiście to jest faktyczne osłabienie, a nie tylko wizerunkowe, dzisiaj trudno przesądzić.
No, wygląda jednak na faktyczne osłabienie, bo jak jest tak osłabiony wizerunek cara, to car traci autorytet.
Myślę, że ma pan rację, ale tak jak mówię, tutaj trzeba być bardzo ostrożnym.
Ja o to pytam z jednego powodu. Nie pytam pana jako komentatora, tylko jako ministra polskiego rządu. Rozumiem, że...
Zwracam uwagę, że kraje Unii Europejskiej, także kraje NATO są ostrożne w komentowaniu tych wydarzeń.
To jest oczywiste, ale pytam o to dlatego, że wydaje się, że powinny być przygotowane już programy na sytuację, co gdyby w Rosji zaczęła się zmieniać władza. Takie programy mamy przygotowane? No, nie pytam o szczegóły, bo rozumiem, że mi pan nie powie.
No tutaj właśnie niewiele można w tej sprawie powiedzieć. Natomiast jedno można powiedzieć, że kraje NATO blisko koordynują te działania, także w kontekście monitorowania tego, co dzieje się w Rosji.
No to zapytajmy jeszcze o kraje NATO. Szwecja w końcu wejdzie? Finlandii się udało.
No, chcielibyśmy, żeby ta droga była szybsza. I od początku wyrażaliśmy wsparcie dla obydwu tych krajów. Liczę na to, że w końcu Szwecja dołączy do NATO.
Uda się przekonać Turcję?
Jesteśmy w kontakcie z naszymi tureckimi partnerami, znaczy konkretnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w kontakcie z naszymi tureckimi partnerami. Ja jeszcze w czasie, kiedy byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, również te rozmowy prowadziłem. One się w jednym przypadku skonkludowały. Nie tylko one oczywiście, ale my też dołożyliśmy ten swój kamyczek do tej decyzji akceptującej członkostwo Finlandii. W tej chwili też wspieramy członkostwo Szwecji.
To przejdźmy do Europy teraz. AfD w tej chwili drugą siłą w Niemczech. To jest powód dla nas do niepokoju?
No to jest na pewno pewne zaskoczenie. W samych Niemczech budzi to zdumienie, że chadecja bardzo silna przez szereg miesięcy nagle osłabła kosztem AfD. AfD wyrosła ponad socjaldemokrację na drugą siłę w Niemczech. To jest pewien sygnał zniecierpliwienia niemieckiego wyborcy, niemieckiego obywatela tym, co się w Niemczech dzieje. Pewnego zmęczenia rządami koalicji świateł ulicznych.
Panie ministrze, może to jest dowód na to, że jak się mocno eksponuje wątek antymigranckie, to zyskują partie najbardziej radykalne, a nie centroprawica.
No, to nie jest jedyna oś dyskusji w Niemczech. W Niemczech jest pewne zmęczenie decyzjami koalicji, tak zwanej koalicji świateł ulicznych, czyli socjaldemokratów, zielonych
to mogliby
i liberałów.
Zyskać chadecy.
Zyskiwali swego czasu
ale
chadecy.
Już nie.
Ale okazało się, że chadecy nie przedstawiają na tyle atrakcyjnej alternatywy, żeby ona dla wyborcy zniechęconego koalicją...
Ale alternatywa dla Niemiec przedstawia...
Na to wygląda. Wyniki wyborów landowych też to potwierdzają. Alternatywa dla Niemiec kiedyś była taką partią, bardzo radykalną, skrajną. Ona jest nadal partią antyestablishmentową, partią, z którą w wielu elementach, na przykład nam byłoby się trudno zgodzić. Nieprzychylną Polsce w wielu elementach, partią w pewnych elementach prorosyjską. Natomiast ona też, można powiedzieć, nieco się zmieniła. Tam część tych radykalnych działaczy odeszła. Myślę, że się trochę dostosowała do oczekiwań wyborców. Z tego też być może pewna zwyżka jej poglądu. po mamcie.
No a w Polsce Konfederacja się nie cywilizuje i też zyskuje. Może to jest ten sam proces. Może granie migranckimi tematami powoduje to, że zyskują partie skrajne.
Nie wydaje mi się, żeby to była jedyna oś tej dyskusji. Konfederacja zyskuje dłuższy czas już w sondażach niż ten moment rozpoczęcia przez Komisję Europejską dyskusji o obowiązkowej relokacji uchodźców.
I przez PiS dyskusji o referendum.
To jest pewna walka na opozycji, tak? No tak na to patrzę. No,
ale Konfederacja traktuje
pan jako zwykły. Poparcie. W związku z tym wyborcy od Prawa i Sprawiedliwości nie odpływają. Natomiast wśród opozycji, która no, jest część z tych ugrupowań no, bardzo słabych. No, pewnie trwa jakaś refleksja wyborców, które z tych ugrupowań prezentuje jakąś ofertę
na
wyborczą.
Na koalicję z Konfederacją?
Dzisiaj walczymy o samodzielne zwycięstwo. I
no, to jest odpowiedź oczywista. Czy bylibyście gotowi na koalicję z Konfederacją?
Przed wyborami jakakolwiek dyskusja o koalicji jest dyskusją przedwczesną. Przed wyborami walczy się o samodzielne zwycięstwo. Jeżeli
ja przypomnę, że wielokrotnie PiS walczył o zwycięstwo na przykład z Platformą Obywatelską. Był taki moment, jak był popis. Może teraz jest kopis albo konpis.
Zwracam uwagę, że koncentrowanie się na samodzielnym zwycięstwie przyniosło w 2015 roku i 2019 roku bardzo dobre rezultaty.
Dobrze, to zadam inaczej pytanie. Panie ministrze, a powiedziałby pan takie zdanie, nigdy nie wejdziemy w koalicję z Konfederacją?
Mówienie, wykluczanie wszystkich możliwych koalicji przed wyborami jest takim samym błędem jak potwierdzanie tych koalicji.
Wydaje się, że w tej chwili nie ma wszystkich możliwych koalicji. Macie szansę na koalicję, jeśli nie na rząd samodzielny, z Konfederacją. Nie wydaje się, żeby
tak
lewica...
Tak pan ocenia. Moja ocena w tej sprawie jest nieco inna, ale zachowuję
PSL,
ją, zachowuję ją
droga.
Przed wyborami dla siebie,
panie ministrze,
ponieważ dyskusja publiczna
droga.
O tych sprawach i byłaby niewłaściwa. Zarówno potwierdzanie możliwości koalicyjnych, ich wykluczanie, to
panie
jest moment po wyborach,
z waszej
perspektywy, a nie przed wyborami.
Powiedzenie, że jesteście gotowi na koalicję z PSL-em czy z trzecią drogą całą, to mógłby być pocałunek śmierci, więc czasem warto kogoś pocałować.
Zasygnalizowałem, panie redaktorze, że
pana zdaniem jest
opinii,
taka możliwość.
Że w mojej opinii są różne możliwości, natomiast kluczowe dzisiaj jest walka o samodzielne zwycięstwo i to jest nasz cel. Sprawdził się w 2015, 2019, sprawdzi się i teraz.
No, życzę powodzenia.
Dziękuję
a
bardzo.
Węgry zawieszone są w programie Erasmus. Nas czeka podobny los?
No, Węgry mają więcej kłopotów, bo jest też nałożony na Węgry mechanizm warunkowości. Oczywiście my cały czas są daleko dalej do pieniędzy z KPO niż Polska.
My też jesteśmy dość daleko, panie ministrze. Uczciwie rzecz biorąc.
W tej procedurze Węgry są na dużo wcześniejszym etapie. Nam de facto zostało rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i ten wniosek
tylko,
można by składać. Węgry mają do tego drogę daleko dłuższą. Moim zdaniem Węgry są niesłusznie tresowane przez instytucje europejskie. Jeżeli nawet zdarzają się pewne nieprawidłowości, to skala odpowiedzi instytucji europejskich
ale
wymierzona
też,
w Węgry
panie
jest
ministrze, pan doskonale wie, że zarzuty wobec Węgier są inne niż wobec Polski. Tam jest też mowa o ogromnej, gigantycznej korupcji politycznej.
Więc, tak jak mówię, zarzuty dotyczące korupcji zawsze powinny być wyjaśnione, natomiast wykorzystywanie pewnych elementów ataku politycznego to jest nadużycie. Tak samo wobec Węgier, jak i wobec Polski. Niektóre elementy są podobne.
Węgry też sobie nie żałują, panie ministrze. Jeśli chodzi o politykę prorosyjską, to powiedziałbym jest...
Ale ja nie zamierzam bronić Węgier w kontekście polityki wschodniej. No to jest absolutnie, jesteśmy na dwóch różnych pozycjach i to jest dla nas nie tylko, że trudne, to jest niemożliwe do zaakceptowania, jak Węgry patrzą na Rosję. Tu się różnimy.
Bardzo dziękuję. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.